W naszym radiowym studiu mam przyjemność gościć Rafała Litwina, muzyka i producenta z Olsztyna, znanego przynajmniej w ostatnim czasie jako Slaydice. Cześć.
Cześć, witam serdecznie, dzięki za zaproszenie i miłe słowo, brzmi to dumnie.
Tworzysz dosyć mroczną, a na pewno tajemniczą muzykę. Zastanawiam się, czy prywatnie też taki jesteś.
Oj, myślę, że nie. Myślę, że nie. Muzyka jest zawsze czymś takim gdzieś głęboko w nas. Przynajmniej ja to tak czuję. Gdzie można sobie to wypuścić, taka mała kraina czarów. Gdzie można sobie na dużo pozwolić. No życie jednak, kurczę, toczy się swoim torem. Są znajomi, rodzina, firma. Tego typu rzeczy to zobowiązuje do tego, żeby życie było na poziomie takim, powiedzmy, akceptowalnie pozytywnym.
Pytam o mrok i tajemnice, bo wiem, że jesteś fanem twórczości Davida Lyncha i na przykład serialu Twin Peaksa to przecież no, takie cechy immanentne twórczości tego reżysera, mrok i tajemnica, i zastanawiałem się, czy ma to przełożenie jakieś na twoje życie.
Ogromne. Całe życie Lynch wyznaczał gdzieś standardy. Oglądałem jego filmy po kilka, może nawet po kilkanaście razy. Kocham jego twórczość, kocham jego wrażliwość, jego poczucie estetyki, jego tajemniczość, jego niedopowiadanie. No i nie ukrywam, że jest olbrzymią inspiracją dla mnie.
Wiem, że jesteś posiadaczem takiego dywanu w stylu serialu Twin Peaks.
Tak, dostałem to od mojej dziewczyny, od Ewelinę, jako wyposażenie Studia X, może nawet Studia Z, które sobie zbudowałem tuż przy łóżku w sypialni, żeby mieć kontakt z instrumentami, no i z białą chatą.
Chciałem się z tobą spotkać 2 lata temu, gdy powstała płyta Ty. No ale jakoś długo się zbierałem, właśnie może poprzez taką jakąś tajemniczą aurę, która cię otaczała. Ta płyta powstała w studiu, które sam zbudowałeś na ostatnim piętrze jednego z wieżowców w Olsztynie. Podejrzewam, że widok wspaniały, bo zdarzało mi się być w takich miejscach i rzeczywiście widok był imponujący. No a ta najnowsza płyta zatytułowana Gdzie ja się kończę, zaczyna się słodycz, została zrealizowana w zupełnie innych warunkach, czyli gdzieś na odludziu, na wsi, z poziomu gleby mogłeś patrzeć na świat. Zupełnie inne niebo, prawda?
Tak, i zupełnie inna muzyka wyszła. No, nie ukrywam, że płyta przedostatnia, czyli te, sprawiła dużo bólu. No, ja tam naprawdę wyprowałem flaki. Budowa studia, napisanie muzyki, zagranie tego, jakieś takie pomysły typu wszystko będzie nagrywane tejkami żywymi, nie będzie kwantyzacji. I tak dalej. To się wiązało z godzinami ćwiczeń, chociażby przypominania sobie grania na perkusji, uczenia się grania na basie, gitarze i tak dalej. Wszystko robiłem sam. Ewelina tylko położyła wokale na końcu. I nie ukrywam, że byłem tym wyczerpany. I tak się fajnie złożyło, że uciekliśmy od razu po skończeniu tej płyty na wieś. Mamy taką możliwość i spędziliśmy tam pół roku, czyli całe lato, gdzie wybudowałem sobie kolejne miejsce, czyli właściwie przeniosłem studio z miasta na wieś.
Miałeś wprawę już.
Tak, tak, szybko poszło, miałem też sprzęt, no poszło naprawdę szybko, ale nic nie robiłem tak naprawdę w tym studiu, poza tym, że go zbudowałem stało i zrobiłem parę zdjęć. Po prostu już nie miałem siły. No i spędzałem czas na łąkach. Ta wieś jest o tyle fajna, że nie ma tam sąsiadów, kurczę, nie ma...
Zdradzisz, gdzie to jest?
To jest bardzo blisko miejsca, gdzie jest organizowana noc kupały. W Skolitach jest noc kupały, a po drugiej stronie jest ta miejscowość. No, warunki są przepiękne, jest po prostu dzika, piękna Warmia. Niezmącona niczym, jest pełno zwierząt, powietrze, przestrzeń, no, wszystko, czego można sobie wymarzyć. I nie ukrywam, że zwariowałem. W sensie, no, od tamtej pory spędzamy każde lato tam. Dzielimy rok na 2,5 roku spędzamy na wsi, pół roku spędzamy w mieście zimą. Mam tam pianino, które sobie stoi centralnie w domu i sobie na nim grałem. Wpadłem na pomysł, że może by to nagrywać pod kątem szkicownika, że coś z tego może będzie fajnie zrobić w przyszłości. No i tak też zrobiłem, tak się stało. Tylko że jak zacząłem odsłuchiwać ten materiał, okazało się, że najbardziej podoba mi się w wersji takiej, jakiej jest, czyli jest żywy, organiczny. Nic nie trzeba ciąć, nic nie trzeba poprawiać, a nagrywanie jeszcze raz śladów czyściej, ładniej, równiej w ogóle mijało się z celem. Podobała mi się ta surowość i tak zostało. Przywiozłem to do miasta, podłączyłem trochę gratów w domu, no i zacząłem dogrywać do tego całą resztę. Karol do tego dośpiewał.
No właśnie, ja Karol, bo w założeniu ta płyta na początku miała być instrumentalna, ale sam opisałeś sytuację, w której w tej swojej samotni pracowałeś, nikt ci nie przeszkadzał, no i zapomniałeś wyłączyć telefonu i on się odezwał i to był właśnie on, twój przyszły głos na płycie.
Tak, tak. Znaczy z Karolem w ogóle jesteśmy od jakiegoś czasu bardzo blisko, a właściwie jest to osoba, z którą jestem muzycznie najbliżej. Ostatnio robiliśmy też poboczny projekt, który miał być stricte koncertowym projektem, więc zbudowaliśmy materiał, graliśmy próby i tak dalej, zgraliśmy nawet kilka koncertów.
Jako?
Jako Bies. Nazwaliśmy się Bies, te koncerty właściwie były taką próbą startu i to jakoś spaliło na palewce. Znaczy, problemem stała się odległość. Karol jest z Bartoszyc, nie ma samochodu, nie prowadzi samochodu. Jeździł busikami, to jest wożenie sprzętu i tak dalej. No, jakby technicznie poddaliśmy się, poza tym zaczęliśmy robić tą płytę, bo się okazało, że to idzie w dobrą stronę i na razie ten projekt odsunęliśmy. O tyle, no ile łatwiej nam było się dogadać i właściwie od razu Karol się wstrzelił, że tak powiem, w materiał. No i zrezygnowałem bez namysłu z instrumentalnej wersji płyty, która może się kiedyś wydarzy, może nie, nie wiem, Panterej.
On miał już gotowe teksty, gdy się do niego zwróciłeś o wsparcie?
Pisał wszystko pod ten konkretny materiał i to słychać, bo nie wiem, czy znasz jego twórczość, ona jest dość specyficzna, charakterystyczna i powtarzalna.
Byłem na koncercie zespołu Józef Ost, w którym zdaje się występuje. Tak, tak. Jest też znany w internecie, przynajmniej jako Gawer Pasieka.
Tak, tak. No moim zdaniem najbardziej ambitna w tym temacie osoba tu w regionie. No nie znam drugiej takiej, która się muzyce eksperymentalnej aż tak mocno poświęca i robi stricte ciekawe rzeczy, bo no, ze świecą szukać ludzi, którzy poza odtwarzaniem piosenek, które tam są do tańca i próbują szukać gdzieś jakiegoś takiego no, innego języka, wyrazu. Karol to robi, wielki szacunek dla niego za to. Zresztą uwielbiam go, no, uwielbiam jego twórczość, nie ukrywam. Chociaż w tym przypadku, kurczę, spodziewałem się Karola, a dostałem Karola zupełnie innego. I to też jest ciekawe, że kurczę, nie młody już artysta nagle zupełnie zmienia swoją wrażliwość, bo te teksty są zupełnie inne. One są miękkie, one są dojrzalsze.
No. Inaczej wyartykułowane, tak mi się wydaje, bo robiłem taką małą analizę porównawczą tego, co on mówi, śpiewa na płycie Slay Dice, a tymi wcześniejszymi nagraniami, jako na przykład Józef Ost, no to trochę miałem wrażenie, że to ten sam, a nie ten sam człowiek.
Tak, zgadza się. Ale na plus. Moim zdaniem na plus. Bardzo się otworzył na tej płycie. Moim zdaniem to jest bardzo osobiste. No i to dało fajną nową jakość całości, bo to zawsze podnosi materiał, moim zdaniem. Znaczy, ja jestem może już tak nauczony, może przez to, że zawsze śpiewaliśmy, graliśmy piosenki śpiewane, nie wiem. No, lubię muzykę instrumentalną bardzo, aczkolwiek najfajniejsze rzeczy są zawsze śpiewane. Zawsze to słowo dodaje coś takiego mocnego.
Na nowej płycie Slay Dice, gdzie ja się kończę, zaczyna się słodycz. Teksty, jak już wspomnieliśmy, napisał Karol Gawerski. On pisał je w trakcie, gdy słuchał komponowanej przez ciebie, produkowanej przez ciebie muzyki. Ty miałeś jakiś wpływ na te teksty? Rozmawialiście o nich?
Absolutnie.
Analizowaliście je?
Nie. Znaczy nie chciałbym tego robić, nigdy by mi to do głowy nie przyszło. Jeżeli dopuszczam kogokolwiek do tego, żeby robić wspólnie jakąś rzecz, zawsze daję mu wolną rękę. Jeżeli bałbym się o to, że sobie nie poradzi, że te teksty nie będą pasowały i tak dalej, no nie odebrałbym tego telefonu, w cudzysłowie. Także tutaj mam pełne zaufanie i zawsze jest wolna ręka do tego. To, co ktoś chce przekazać, to najważniejsze.
Karol to kolejny głos na płytach Slay Dice, bo mieliśmy już i Tomasza Bardegę, znanego z Atrocious Field.
Tak.
Piotr Wasyluk na samym niemalże początku się ujawniał, znany z wielu różnych olsztyńskich formacji. No i Ewelina Lewandowska obecna, zwłaszcza bardzo mocno na tej wcześniejszej płycie Ty. Czy ty tak podświadomie szukasz kolejnych nowych głosów na swoje produkcje?
Ja się szybko nudzę.
Głosami?
Też. W ogóle się nudzę. Dlatego te płyty chyba są takie różne. Szukam tej przestrzeni, żeby sam siebie zaciekawić. I szukam też tego w głosach. Ale to moim zdaniem dobrze wychodzi, bo te postacie się powtarzają. To przecież tam te cykle się powtarzają i ludzie wracają. Kto wie, może i Piotrek wróci, może i Ewelina jeszcze zaśpiewa. Nie wiadomo.
Powiedziałeś, że ta nowa płyta to najbardziej jasna z tych twoich płyt, które zrealizowałeś. No, ktoś, kto pierwszy raz, kto cię nie zna, pierwszy raz sięgnie po nią, nie potwierdzi twoich słów, no ale wystarczy porównać się z poprzedniczkami. Rzeczywiście chyba tak jest. Czy to wpływ tej mistycznej wsi warmińskiej, na której ta płyta powstawała?
Myślę, że tak. Znaczy, myślę, że powietrze, które jest na tej płycie, jest właśnie stamtąd. I to jest coś, co poczułem i co nie pozwala mi dzisiaj wrócić do miejskiego życia. Naprawdę mam z tym duży problem, bo jestem tu od 2 tygodni, a już chcę wracać i prawdopodobnie jutro znowu wyjadę. Ale tak, to ma olbrzymi wpływ. Jakby ta warstwa tego spokoju, tego powolnego czasu życia, budzenia się ze wschodem słońca, zasypiania po jego zachodzie, no, rezonuje ze mną okrutnie.
Potwierdzasz niejako to, o czym mówili już niejednokrotnie inni artyści, znane zespoły, które po nagraniu iluś płyt nagle stwierdzają, że twórczy czas sobie organizują gdzieś na wsi, z daleka od miasta, po to, aby właśnie złapać świeżość i powietrze.
To działa. To działa.
A co się musi wydarzyć, aby usłyszeć Slide Eyes na żywo?
Nie wiem. Gdzieś tam pod skórą bardzo bym chciał, ale też nie widzę warunków ku temu. Nie chciałbym, żeby to wyglądało tak, że wychodzi chłopak z laptopem i puszcza muzykę. To mnie po prostu nudzi, nie interesuje mnie to. No, chciałbym, żeby to było bardziej fajnie zorganizowane, a przynajmniej w okolicy ciężko jest znaleźć się ludzi, którzy by byli w stanie się zaangażować w jakiś taki projekt lepszy. Wszyscy pracują, zarabiają pieniądze, spłacają kredyty i tak dalej, i tak dalej. I mimo tego, że no niby grają, to tego czasu na muzykę mają za mało, albo robią swoje rzeczy, które ich pochłaniają po prostu w całości. Ciężko jest znaleźć partnerów do tego, żeby zagrać na żywo. No a na żywo na płycie mogę, a na koncercie nie zagram jednocześnie sekcji na przykład.
No, szczególnie, że to byłby wciąż twój projekt i ty miałbyś decydujący głos. Nie każdy może się zdecydowałby na coś takiego. Bo ja już takie kilka osób tutaj, no, chociażby na naszym wąskim olsztyńskim kręgu obserwuję i zauważam, że teraz trudniej dobierać sobie kompanów, gdy każdy z was, artystów, ma jasną wizję tego, co chce robić. I druga wizja drugiej osoby niekoniecznie współgra.
No tak, to prawda. Ale to są złe cechy i chyba z tym trzeba walczyć, w sensie próbować przynajmniej się tego wyzbywać, być otwartym. Znaczy ja uważam, że trzeba pilnować tego, co się robi, w sensie takim dbać o to, sprawiać, żeby to było coraz fajniejsze, coraz lepsze. No to tak jak zajmowanie się swoim ogródkiem. A chce się mieć lepsze warzywa, to trzeba tam dużo wody nalać.
Jako osoba mieszkająca sporą część roku na wsi, dobrze o tym wiesz.
Chociaż nie robię tego, nie. Raczej spędzam czas celebrując gdzieś tam na łąkach, nie robiąc nic, patrząc się w niebo i nie wiem, spacerując ze zwierzętami, niż praca, chociaż pomagam przy zwierzętach i to jest tak, że dużo tej pracy jest takiej, może dlatego nie uprawiam kapusty gdzieś tam na ten, bo już nie mam na to czasu. Bardzo lubię zwierzęta i zawsze jak tam przyjeżdżam, to odsuwam wszystkich od pracy i mówię, ja się będę zajmował i będę je karmił. No, krów jest 100, więc nakarmienie tych krów to jest już nie ręcznie, tylko maszynami, czy trzeba wozić traktorem. Trzeba je nakarmić rano, dużo tej roboty jest. Także na tą kapustę nie starcza mi czasu, wolę odpoczywać sobie leżąc na łące i nie robiąc nic zupełnie, gdzieś tam medytując w sobie. No, a wracając do tego grania, wydaje mi się, że najlepszym rozwojem dla muzyka jest współpraca z innymi muzykami i to na przestrzeni lat, no to jestem tego pewny, że przynajmniej w moim przypadku zawsze współpraca miała największy wpływ na mój rozwój. Zawsze się ten, samemu człowiek zawsze jest w pewien sposób ograniczony pomysłami. To jeszcze oczywiście zależy od partnerów, nie? Z kim się gra, czy ktoś cię ciągnie w dół, czy do góry. No ja miałem to szczęście, że zawsze mnie ciągnięto do góry. No i uważam, że ludzie powinni się spotykać, powinni się wymieniać, robić sobie wakacje od swoich rzeczy na rzecz chociażby zrobienia takich kilku koncertów dla kogoś, no.
Wspomniałeś o tym, że przed laty inni ciągnęli cię do góry, no bo ty w końcu nie wziąłeś się znikąd z próżni. Nie tęsknisz do tego grania koncertów, tak jak no, ponad 25 lat temu wraz z Loud for Love?
Bardzo tęsknię. Znaczy akurat z tym zespołem doszliśmy do takiego poziomu metafizyki, jeżeli chodzi o energię koncertową, że no, bardzo mi tego brakuje i to jest do dziś coś, za czym bardzo tęsknię. próbowaliśmy to potem odtworzyć za Trashersfield, no ale się posypało z różnych powodów i zagraliśmy tylko jeden koncert. No tęsknię za tym. Znaczy, to jest według mnie kwintesencja muzyki. Granie na żywo i energia i to czucie tego w sercu, współpraca z innymi ludźmi na scenie, szczególnie jak się rozumiemy bez słów. Pamiętam te czasy Loud for Love, gdzie z małym spędzaliśmy tygodnie, no nawet nie, że dni, tylko tygodnie na wspólnym graniu, gdzie zaczynaliśmy grać w piątek i kończyliśmy w niedzielę. I wtedy jego żona pracowała w pizzerii, pamiętam, tylko przywoziła nam jedzenie, żebyśmy nie poubierali z głodu. A my po prostu sobie graliśmy, nie ćwicząc żadnych piosenek. Ale to spowodowało, że rozumieliśmy się bez słów i potem ta energia na scenie była czymś niesamowitym. No tęsknię za tym bardzo.
No z Loud for Love grałeś prawie dekadę, 8 lat jakoś tak? No i graliście również większe koncerty poza Olsztynem. Jeżeli teraz już przeszliśmy trochę do wspomnień, to też zachęcam cię do sięgnięcia w głąb swojej pamięci. Jak pamiętasz tamte czasy z zespołem, który wtedy w Olsztynie był naprawdę popularny, ale niestety niewiele zostawił po sobie.
Nie no, trochę zostało nagrane. Nagraliśmy u Marcina w Studio X wtedy materiał. To był materiał nagrywany jeszcze na osiedlu w Kormoranie, normalnie w mieszkaniu takim, nie wiem, stricte kawalerka była, gdzie tam były porobione.
Sprzed Studia X jeszcze na Zielonej
to Górce? To już było studio i tak, to chwila przed. No miał zrobione to mieszkanie, nagrywałem wtedy perkusję na klawiszu, na pianinie, strupa, całą płytę tak nagrałem. Kurczę, dobrze wyszło, pamiętam kiedyś Damian, wówczasny perkusista Big Daya przyszedł i mówi, kurczę, fajne te bębny ponagrywałeś. Myślę, no, mówię, stary, przecież to trup. To były te czasy, dobrze wyszło. W każdym razie nagraliśmy tą płytę tam, następną nagraliśmy już na Zielonej Górce. Nagraliśmy bardzo fajną epkę tutaj w Radiu Krotowskim, realizował Szymon Czech. To też jakoś na wariata nagrywaliśmy w nocy. Chyba 3 piosenki na setkę. Gdzieś to jest wszystko. Dużo zostawiliśmy, aczkolwiek przyznam szczerze, że ja tego nie mam. Nie wiem, gdzie to jest, to ma...
Sporo tak naprawdę, jak już wymieniłeś się tyle tych nagrań, bo biorąc pod uwagę, że na gruzach Loud for Love powstała Kofeina, która no, zdecydowanie mniej się zrealizowała w studio.
To był taki okres, gdzie ja zupełnie straciłem kontakt z chłopakami, w sensie z Piotrkiem i z Miśkiem. I ta Kofeina...
Miśkiem, czyli
tak
Maćkiem Romanowskim.
Tak. Poza tym to był też okres, gdzie zostałem ojcem. Więc to generalnie wywróciło moje życie i trochę, a właściwie nie trochę, tylko na te 10-12 lat. Jakby pierwszeństwo miały dzieciaki i to im poświęcałem głównie czas, więc niechętnie wychodziłem z domu. Dopiero Andzia Koromański, Andrzej, wyrwał mnie po tych 12 latach, mówi, stary, no chodź, trochę spotkamy się i po prostu nie wychodziłem z domu. Wiesz, nie wiem, masz dzieci, lekcje, zajęcia, bla, i to takie tam. Najpierw był jeden syn, potem się urodził drugi, było tego dużo. No po prostu pochłaniało to 100% mojego czasu. Więc nie śledziłem, nie wiem wtedy, co tam się działo z Piotrkiem. No słyszałem o tej Kofeinie, że grali, a co nagrywali, nie wiem.
W 2016 roku wspomniany już Andrzej Choromański, twój późniejszy wydawca, zaprosił cię do reaktywowanej formacji Atrociusfield, czyli na takiego już w pół legendarnego wówczas składu, który w latach 90. pioniersko tworzył taką, no, nazwijmy to najogólniej alternatywną wersję metalu, muzyki, która wtedy w Polsce zupełnie nie istniała. Na płyta 100% Jezus, jak niektórzy mówią, tudzież 100% Jesus, została zrealizowana w Złotej Skale Roberta Brylewskiego. Ty pojawiłeś się już po latach, no i niejako wskoczyłeś w buty samego docenta. Była jakaś presja z tym związana, że masz być, no przynajmniej w okolicach tego wybitnego perkusisty, tak grać jak on?
Nie nazwałbym tego presją, ale jakimś poczuciem odpowiedzialności, nie wiem, trudno mi to opisać. Docent, poza tym, że był wspaniałym kolegą, to był moim absolutnym idolem, jeżeli chodzi o granie na perkusji. No potem nagle ta propozycja, nie wiem, no, graliśmy na luzie, po prostu. Myślę, że nie było presji takiej, żeby to ganiać. Znaczy ja w sobie chyba taką cechę mam w ogóle, że jak coś robię, to chcę to robić coraz lepiej i sam sobie tą presję może robię, że chciałbym na tej perkusji grać coraz lepiej.
To się nazywa ambicja.
Tak, ale momentami chora ambicja, myślę.
i zatroszył z Filt, ostatecznie się rozstałeś.
Rozsypał się nasz skład, Piotrek Wasyluk śpiewał na końcu i z nim zagraliśmy koncert.
Byłem na tym koncercie w klubie Nowa Underground.
Tak, nie spodobało mu się, jakby nie poczuł tego, nie do końca z nim to rezonowało. Postanowił odejść, a ja postawiłem wtedy wszystko na szali takiej, że zróbmy z tego projekt bez wokalisty, no bo w Olsztynie ciężko jest znaleźć kogoś, kto by się chociaż zbliżył do Piotrka w pewnej
estetyce,
tak. I wiedziałem, że to będzie problem. Nie chciałem uniknąć sytuacji, że będziemy grali kolejny rok, szukając wokalisty, który się nie znajdzie. Zaproponowałem, żebyśmy grali instrumentalnie, no chłopaki nie chcieli. Chcieli szukać i tak dalej, więc też się z tego wycofałem. Powiedziałem, że no, zajmę się swoimi rzeczami. No i się zająłem. I prawdopodobnie gdyby nie to, nie powstałyby te płyty, bo to nie na wszystko człowiek ma czas.
Andrzej Hormański był twoim wydawcą, Mons Music.
Jest.
Jest nadal, bo ta płyta zdaje się jest sygnowana jako wydanie własne.
Tak, zrobiliśmy to po swojemu. Sam format płyty winylowej jest głównie pomysłem, który zrealizował Karol. Ja miałem mieszane uczucia, czy to tłoczyć, czy nie, on bardzo chciał. I dobrze wyszło. W sensie fajnie, że się uparł. No ale stwierdziliśmy, że jeżeli robimy to sami, w sensie zupełnie sami, no, to nie jest nam potrzebny wydawca, tym bardziej, że Andrzej był zajęty ostatnio, miał inne rzeczy na głowie i wstawianie pieczątki Mons Music na płycie, po prostu nie, stwierdziliśmy, że to nie ma sensu. Więc wydaliśmy to swoją etykietką.
I ten egzemplarz trafił w moje ręce, za co bardzo dziękuję. Na koniec, zmierzając jednak w pewnym kierunku, zapytam, jak to się stało, że znalazłeś się na planie filmu Wojciecha Smarzowskiego, który jest teraz niezwykle głośny i niezwykle ważny, jak się okazuje, bo mowa o Domu Dobrym, czyli wielkim przeboju kinowym.
Podobno tak, bije rekordy z tego, co czytałem. Dużo przypadku. Pojechaliśmy gdzieś tam do Syrocka, gdzie były kręcone jakieś tam zdjęcia. Sylwestra wtedy. I załapaliśmy się tam z Eweliną, jako statyści. No i kurczę, szczęście jakoś się do nas uśmiechnęło i wyłowili nas z tego tłumu statystów i zagraliśmy w trzech chyba różnych scenach. Poznaliśmy Wojtka, poznaliśmy plan i tak dalej, całą resztę ekipy.
Z perspektywy planu było widać, jak trudny temat jest poruszany w tym filmie?
Tak. Tak, tak. Pierwsza scena, którą widziałem, którą grała Agata Korbut. Pierwszy raz byłem w takiej sytuacji, że ktoś przed kamerami odgrywa takie trudne rzeczy. Było szokiem dla mnie, bo to jest dużo mocniejsze, moim zdaniem, jak się to widzi na żywo niż na ekranie. To coś jak porównać kino do teatru. Teatr też ma swój, no według mnie, mocniejszy przekaz. No i co? No wspaniałe doświadczenie. Kupa szczęścia. Udało się zobaczyć siebie na ekranie w dwóch scenach, gdzieś tam to są oczywiście migawki i ten, ale satysfakcja jest ogromna, że jesteś gdzieś tam w fajnym filmie, uważam, potrzebnym, dobrze zrobionym. No w ogóle Wojtek Smarzowski jest jednym z moich ulubionych reżyserów, więc uściśnięcie ręki, wiesz, zdjęcia, no wspaniała rzecz.
Muzykę do jego filmów przeważnie robi Mikołaj Trzaska. Ty myślałeś o muzyce filmowej, bo te rzeczy, które robisz jako Slide Eyes, no są poniekąd filmowymi, no chociażby z tego względu, że część jest instrumentalna. Pasowałoby to do niejednego filmu i nie musiał być to jakiś kryminał noir.
To moje marzenie. Tam gdzieś głęboko zawsze chciałem to robić. Może dlatego to słychać, bo po prostu to robię. Trochę dlatego chciałem prowadzić ten projekt w stronę takiego bardziej projektu audiowizualnego, którego, kurczę, obraz i muzyka będą nierozerwalne, żeby to była całość. Zresztą kto wie, czy następna rzecz taka nie będzie, bo bardzo mnie to korci i może trzeba to w końcu zrobić, bo lata lecą, kiedy, jak nie teraz. Żeby uciec od form albumowych, piosenkowych i udźwiękawiać po prostu obrazy i odwrotnie. No.
To chyba ma większą przyszłość, mam wrażenie. Te formy albumowe zwłaszcza już są poniekąd martwe.
Nie ma już albumów, są piosenki na listach na Spotify'u. Chociaż, kurczę, znam bardzo dużo ludzi, którzy kupują te płyty. No, sam do nich należę, kupują te płyty, leżą, wydają majątek, bo kurczę, ceny tych płyt się zrobiły naprawdę wysokie i trzeba naprawdę dobrze zarabiać, żeby na przykład reedycje Coila się ostatnio pojawiły. No, było kilka takich pozycji, których nie miałem gdzie na kupie, no ale to są setki złotych, nie, za album.
Wracając jeszcze do tej muzyki filmowej. Jakie urazy byś widział, żeby móc do nich tworzyć muzykę.
Oglądałem ostatnio, a może nie ostatnio, ale ostatnimi filmami, które mnie po prostu wryły w ziemię, są filmy Jodorowskiego. Nie wiem, czy znasz, jeżeli nie, polecam.
Czyli trudne i dosyć chore rzeczy.
Myślę, że tak. Tak. No bo przecież, kurczę, po co robić rzeczy, które są takie, jakie są, no, na co dzień.
To nie do chorych i trudnych rzeczy, ale też i nie takich znowu prostych. Zachęcamy już teraz. Slay Dice, gdzie ja się kończę, zaczyna się słodycz. To na zakończenie jeszcze zapytam o ten tytuł. Jak ty odbierasz jego znaczenie? Bo domyślam się, że to jest również tekst Karola.
Płytę nazwaliśmy wspólnie, zajęło nam to dosłownie kilka sekund. Nie wiem, skąd to przyszło, naprawdę nie wiem.
Bo to nie jest tytuł piosenki wewnątrz albumu, nie. To nie jest tekst, który tam się pojawia w
absolutnie
ogóle.
Nie.
Jest on niezależny.
Niezależny, zupełnie. Najbardziej rezonujący, myślę, do okładki, bo która też przyszła do mnie. Okładka jest w ogóle bardzo ciekawa, nie wiem, czy to kogoś interesuje, ale te lizaki, które widać, dostawałem je od mojej dziewczyny przez cały okres tworzenia tej płyty. Nieświadomie, zupełnie bez żadnego zamiaru, że to zostanie gdzieś tam wykorzystane. To po prostu był słodki prezent. Kupiłem ci lizaka, kochanie. I te lizaki tak zbierałem, a na końcu Ewelina się zapytałem, masz pomysł na okładkę? Mówię, pewnie. I poszedłem do kuchni, zrobiłem zdjęcie i mówię, zobacz. I oto jest.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
To ja dziękuję.